chciałem przesłać pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Krośnie, jak i okolicznych zborów, bo tydzień temu mieliśmy takie większe nabożeństwo i wspomniałem, że zamierzam być w następną niedzielę w Białogardzie i wszyscy bracia i siostry tam zgromadzeni prosili, aby serdecznie braci i sióstr pozdrowić tutaj na nabożeństwie, jak również osobiście moi rodzice, z którymi rozmawiałem wczoraj, też wyrazili takie życzenie, żeby wszystkich braci się pozdrowić. Muszę powiedzieć, że ja odwykłem już od spotkań z młodzieżą. Może po części świadomie, może po części nieświadomie. Ale gdy poproszono mnie, żeby rozważyć pewne tematy wspólnie razem, to między innymi dla tych tematów powiedziałem sobie, że warto. I tak jak życzenie młodzieży było, jak myślę, że i z zboru w Białogardzie, jak mi tu brat Filip przekazywał, żeby rozważyć dwa tematy. Temat chrztu i temat poświęcenia i ofiarowania. To muszę powiedzieć, że dla mnie nie są to tylko tematy doktrynalne. Tak jak brat Paweł tutaj wspomniał. Ale są to tematy, z których wynika zrozumienie i poznanie Pana Boga. Poznanie Jego woli, Jego wymagań, Jego sposobu działania, Jego chcenia. I są to tematy bardzo życiowe. Może bardziej życiowe niż doktrynalnie. I chciałbym, żebyśmy tego się nauczyli i to zrozumieli i poznali i pojęli. Dlatego nie wiem, bo brat Filip mi mówił, że mam 20 minut na to, a do Paweł powiedział, że mam czasu tyle, ile chcę. Więc może rozważmy wspólnie, ale tak doszedłem do wniosku, że łatwiej nam będzie mówić o chrzcie później, gdy najpierw rozważymy poświęcenie i ofiarowanie. Dlatego w tej pierwszej części zastanówmy się nad poświęceniem i ofiarowaniem. Zacznijmy od słów trzeciej Księgi Mojżeszowej, 11 rozdziału i 44 werset. Może ktoś z młodych chciałby przeczytać, to proszę. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział i 44 werset.
Albowiem ja Pan jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi.
Dziękuję. Słowa wypowiedziane bardzo dawno. Ale żebyśmy mogli lepiej pojąć, to przeczytam kilka wersetów wcześniej i kilka później, bo bardzo ważny jest kontekst, w jakim Bóg wypowiedział te słowa do Izraela. Nie będziecie też jedli niczego, co się czołga na brzuchu i niczego, co chodzi na czterech i więcej nogach spośród wszystkich małych zwierząt, które biegają po ziemi, gdyż są obrzydliwością. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi. Albowiem ja Pan jestem Bogiem waszym. Poświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Bom ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym, bądźcie więc świętymi, bo ja jest świętym. Bom ja jest święty. To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe pełza po ziemi. Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Słowa te wypowiedział Pan Bóg. Do kogo? Bracie Marcin.
Do narodu izraelskiego.
Wypowiedział te słowa Pan Bóg do narodu izraelskiego. Do Żydów. Zgadzamy się? Myślę, że się wszyscy zgadzamy. Te słowa były wypowiedziane do Żydów. Były one częścią czego? Czy są częścią? No. Zakonu, a dokładniej mówiąc, jest to zapisane w trzeciej księdze Mojżeszowej. No. Częścią, kto powie? Tory. Pięć ksiąg Mojżeszowych jest nazywane Torą. Jest to, możemy powiedzieć, słowo, które jest czytane i uważane przez Żydów. Prawda? Przez Żydów. W jakim kontekście te słowa były powiedziane do narodu izraelskiego? W jakim kontekście pojawiają się te słowa? Poświęcajcie się, bo ja jestem święty. Brat Filip.
Było to powiedziane w kontekście tego, aby naród izraelski utrzymywał swoje ciała w czystości, nie kalając go żadnym zwierzeniem.
Dziękuję. W kontekście oczyszczenia. Czyli Pan Bóg wypowiedział takie słowa do narodu izraelskiego, żeby naród izraelski zachowywał się w należyty sposób przed obliczem Jego Świętym i żeby był czysty przed Jego obliczem Świętym. I między innymi powiedział, w jaki sposób mają to czynić lub czego nie mają czynić, czy nie powinni. Ale te słowa, poświęcajcie się, bo ja jestem święty, były wypowiedziane w kontekście oczyszczenia i zachowania samych siebie w czystości, prawda? Bo nawet ten werset, który przeczytaliśmy, 44, to on mówi tak: albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Nie zanieczyszczajcie samych siebie żadnym płazem, który pełza po ziemi. Jest to bardzo ważna myśl, że Bóg o poświęceniu, konieczności poświęcenia się przez Żydów, mówi w kontekście oczyszczenia. Ale zobaczmy, jak te słowa są wypowiedziane. Poświęcajcie się, bo ja jestem święty. Jaka myśl z tego wypływa? Czego Bóg chciał tutaj nauczyć naród izraelski? Mówi: poświęcajcie się, bo ja jestem święty. Dlaczego tak powiedział? No co ma wspólnego poświęcajcie się, co było powiedziane do kogo? Do Izraela, do Żydów, a ogólnie możemy powiedzieć, że do kogo? No ogólnie niż do Żydów, to do kogo możemy powiedzieć? Do ludzi, prawda? Co ma wspólnego to wyrażenie poświęcajcie się, wy ludzie, z tym, bo ja, Bóg, jestem święty?
Naśladować Boga.
Żeby naśladować Boga. No dobrze, ale jeszcze dokładnie. Dążyć do świętości. Dobrze, zgadzamy się z tym. Ale jeszcze jaka w tym myśl jest?
Żeby się zbliżyć do Boga.
Żeby się zbliżyć do Boga. No, a jakbyś jeszcze coś dodał?
Bo jeżeli Pan Bóg jest święty, to z nieczystym nie chce mieć nic wspólnego.
Bo jeżeli Pan Bóg jest święty, to z nieczystym nie chce mieć nic wspólnego. No dobrze. Ale jaka jest idea tej myśli? Mówi do ludzi ktoś, mówi Bóg, prawda? Wy się poświęcajcie, bo ja jestem święty. Czyli jak gdyby z mojej świętości ma wynikać konieczność waszego oczyszczenia, czy bycia świętymi, czy poświęcenia się. No, to z młodych chciałby dodać Samuel, brat Samuel.
Ja mam te myśli, które podane już tu były.
Że?
Marcina. No, czytałeś się w tym tekście obowiązku naśladowania Pana Boga przez Jego ludy.
Dziękuję. Myślę, braterstwo, że w tym jest myśl taka, że Bóg jest kim w odniesieniu do człowieka? Kim? Stworzycielem. Stworzycielem. Bóg jest stworzycielem. A stworzyciel, taki jak Bóg, nie stworzył niczego nieczystego, złego, możemy powiedzieć, prawda? Czyli człowiek został stworzony jaki?
Doskonały,
święty, możemy powiedzieć. Człowiek został stworzony przez Boga święty. Żaden inny. Czyli został stworzony na pewnym poziomie człowiek. Od tego poziomu, jak kamień od skały, odpadł. Poprzez grzech. I jego naturalną skłonnością powinno być, tak jak tutaj młodzi i braterscy wspomnieli, dążenie do stanu pierwotnego, a nie jeszcze niżej. A nie jeszcze niżej. Czyli normalną, naturalną skłonnością człowieka, który odpadł od skały, od Boga, powinno być dążenie do stanu pierwotnego. Czyli do czystości, do świętości. Do takiego stanu, jaki został stworzony. I tu możemy powiedzieć, że w celu tego, żeby sam poczuł się lepiej, czuł się lepiej, był szczęśliwszy, ale też, żeby nie przynosić ujmy komu? Stworzycielowi, swojemu stworzycielowi, Bogu, prawda? I myślę, że w tych słowach jest tutaj taka myśl. Poświęcajcie się, bo ja jestem święty. A ja niczego złego, nieczystego, grzesznego nie stworzyłem. Jeżeli poznaliście mnie, jeżeli wiecie, kim jestem, to nie przynoście mi ujmy. Poświęcajcie się. Dążcie do takiego stanu, jak w jakim was stworzyłem. Jeszcze jedna myśl z tego fragmentu, ale może rozważymy ją później. Podobne słowa są wypowiedziane w tej samej księdze, w 20 rozdziale, a 7 i 8 werset. Może ktoś chciałby przeczytać na ochotnika. Proszę, Tomek.
Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja, Pan, który was uświęcam.
Dziękuję. I znów jest bardzo ważny kontekst, w jakim były wypowiedziane te słowa. Gdy przeczytamy od początku ten rozdział, to zauważymy, że był tam, że kontekst jest, że te słowa są wypowiedziane w kontekście składania ofiar z ludzi innym Bogom, dokładnie Molochowi, prawda? I Pan Bóg do Izraela mówi tak, może od 5 jeszcze przeczytam. To ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują, cudzołożąc z Molochem. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Poświęcajcie się i bądźcie świętymi. Czyli Pan Bóg jak gdyby mówi do narodu izraelskiego, że odstąpcie od takich rzeczy, nie czyńcie ich, ale idźcie gdzie? W przeciwnym kierunku. Nie pogrążając się, składając ofiary obcym Bogom, które się Bogu nie podobają, tylko dążcie do świętości. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi. Gdyż ja, Pan jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. W jaki sposób Izrael dążył do świętości? Ponieważ te słowa były wypowiedziane do Izraela, to spróbujmy najpierw odpowiedzieć, w jaki sposób Izrael dążył do świętości. No, ktoś z młodych.
Po pierwsze, przestrzegając prawa, zakonu.
Co to znaczy?
No, przestrzegając na przykład dekalogu, 10 przykazań.
Myślę, że się z tym zgodzimy. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj, nie wyrządzaj szkody bliźniemu. To są istotne, możemy powiedzieć, ustawy, przykazania, reguły, które Izraelowi pokazywały, w jaki sposób powinien dążyć do świętości, prawda? Do czystości. W jaki sposób można by było osiągnąć czystość przed Panem Bogiem? Z tego, co przeczytaliśmy, możemy powiedzieć, że poświęcenie jest nauką Starego Testamentu. Jest nauką Tory, jest nauką Starego Testamentu. Dotyczy Żydów, bo były te słowa do nich wypowiedziane. Zapytujemy siebie, czy poświęcenie jest nauką również Nowego Testamentu. No. Czy poświęcenie jest nauką Nowego Testamentu? Kto chciałby na ochotnika? Bo nie wszystkich znam, a no śmiało. Brat Dawid może.
Ja myślę, że nawet jest bardziej nawet nauką Nowego Testamentu niż Starego, ponieważ jest teraz niepowtarzalna szansa na skuteczne poświęcenie, na dużo bardziej skuteczne niż było to w Starym Testamencie, na wykonanie tego. Obowiązują te same zasady. Pan Bóg nie obniżył się do poziomu grzechu, nadal jest święty. Człowiek nadal był grzeszny, tylko pojawiła się lepsza okazja dzięki Panu Jezusowi na podniesienie się i do tego poziomu, w którym możemy nawiązać kontakt z Panem Bogiem.
Dziękuję. Myślę, że się zgodzimy, że poświęcenie jest również nauką Nowego Testamentu. Ale tak jak przytoczyliśmy, myślę, dowody na to, że jest nauką Starego Testamentu, to przytoczmy też dowody na to, że jest nauką Nowego Testamentu. Czyli przeczytajmy konkretne wersety. Ktoś z braterstwa chciałby wskazać? Proszę.
Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 15, 16 werset. Ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszystkim obcowaniu. Dlatego, że napisano świętymi bądźcie i że ja jest święty.
Dziękuję. Myślę, że to jest jeden z dowodów, że nie tylko Żydzi powinni dążyć do świętości, ale kto również?
Chrześcijanie.
No. Chrześcijanie, poświęceni, kto jeszcze powie?
Wszyscy ludzie.
Nie bójmy się tego powiedzieć. Wszyscy ludzie. Bo Bóg jest stworzycielem nie tylko chrześcijan, nie tylko Żydów. Nie tylko poświęconych, ale jest stworzycielem wszystkich ludzi i jest święty. Dlatego każdy człowiek powinien dążyć do świętości. Więc nie dziwi nas, że o poświęceniu jest również mowa, jest mowa nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym Testamencie. Czy jeszcze ktoś chciałby przeczytać jakieś wersety świadczące o tym, że poświęcenie jest nauką również Nowego Testamentu?
Rzymian.
Proszę.
Ja mam wyczytać.
Rzymian 12 rozdział i pierwszy i drugi werset.
Rzymian 12 rozdział, pierwszy i drugi werset. No może przeczytamy później. A ktoś jeszcze inny jakiś werset? No, to są bardzo ważne słowa i myślę, że te słowa powinniśmy zapamiętać. I też tam jest mowa o poświęceniu w kontekście, bracie Wojtek, czego? Oczyszczenia. Zachowania siebie czystym. Kto przeczyta te słowa? Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Możemy przeczytać od 1 do 8, tak jak brat zaproponował. Proszę.
A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, tak zresztą postępujcie, abyście tym bardziej odpoczywali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was miał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządzę jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest pomścicielem tego wszystkiego, jak to wam przepowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. A bowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego.
Dziękuję. No myślę, że bardzo ważne słowa. Są zbieżne z tym, co było powiedziane w Starym Testamencie. Możemy powiedzieć nawet więcej, że są tożsame. Mówią one o poświęceniu w kontekście zachowania siebie czystym, w kontekście odrzucenia grzechu. Tutaj konkretnie w kontekście grzechu jakiego? Jakiego? No, przeteczeństwo, prawda? Trzeci werset. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. No i werset 8 myślę, że też jest ważny. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. No myślę, że z porównania tych fragmentów Starego i Nowego Testamentu nie mamy wątpliwości, że poświęcenie jest nauką Bożą, prawda? Jest nauką Bożą. Wynika to z faktu zrozumienia i poznania Pana Boga, że jest święty, bez grzechu, nieskalany, dobrotliwy, miłosierny, doskonały, możemy powiedzieć idealny. I wszystko, co od Niego pochodzi, wszystko, co przez Niego zostało stworzone, to było dobre. To było dobre. I gdy czytamy opis stworzenia świata, to jest to, ta myśl jest podkreślana, prawda? Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to, co stworzył Bóg, to było dobre. I między innymi i głównie z tego faktu każdy człowiek, istota myśląca, rozumiejąca, poznająca, powinna dążyć do stanu pierwotnego. Dotyczy to nie tylko Żydów, do których w szczególności były adresowane słowa z pięcioksiągu z Tory, ale dotyczy to wszystkich ludzi, którzy wyznają imię Boże. Innymi słowy możemy powiedzieć, którzy poznali Pana Boga. No bo ateista nie będzie dążył do poświęcenia, prawda? Bo dla niego Bóg nie istnieje. wyznawca jakich innych bogów, no może dążyć do dobrych uczynków, ale nie z tego faktu, że został stworzony, nie wiem, przez Molocha, prawda, czy kogoś innego. Ale każdy człowiek, który wyznaje, że nie powstał, nie wiem, z małpy, czy w jakikolwiek inny sposób, ale wyznaje, że został stworzony przez Boga i tam się rozpoczęło życie świata, powinien dążyć do poświęcenia, do świętości, do czystości. Jeżeli poznał prawdziwego Boga. Przeczytajmy teraz te słowa, co Dorotka wspomniała. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Ktoś przeczyta? Proszę.
Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Wzywam was wtedy, bracia. Ja przeczytam z Biblii Gdańskiej. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Proszę was wtedy, bracia. Do kogo te słowa są adresowane przez świętego apostoła Pawła?
Do ludzi wierzących w Chrystusa.
Do ludzi wierzących w Chrystusa. A ktoś jeszcze? Do poświęconych. No dobrze, bracie Januszek, a dlaczego tak mówisz? Dlaczego do poświęconych? No ale to człowiek niepoświęcony nie może składać ofiary żywej? No to jeżeli ofiary nie może składać, to czy nie mógł do nich Bóg przez apostoła Pawła tak powiedzieć? No. Do świętych. Do świętych i również wynika to z kontekstu. Gdy przeczytamy kilka wersetów wcześniej, bardzo ważne to jest, i kilka wersetów dalej, to jednoznacznie jest to wyrażone, że apostoł Paweł te wszystkie słowa kieruje do świętych. Bo w 13 wersecie mówi: wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Czyli najpierw święty apostoł Paweł jak gdyby zaprasza kogoś do składania ofiar, a później z kontekstu mówi, gdzie ta ofiara, powinność ma być składana, prawda? I mówi, że to ma być wśród kogo? Wśród świętych. I takich zaprasza do składania ofiary. Czy tutaj w tych słowach jest mowa o poświęceniu? Myślę, że zgodzimy się z tym, że tutaj apostoł Paweł nie mówi o poświęceniu, ale mówi o ofiarowaniu, prawda? I zauważmy, w jaki on sposób się zwraca. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże. Pytanie. Czy ofiarowanie jest nauką również Starego Testamentu? No. Tomek. Tak, nie. Krótka odpowiedź.
Ale ofiarowanie w kontekście...
W kontekście takim, jak apostoł Paweł mówi.
Czy... Wydaje mi się, że nie, bo tam ofiarowanie, ofiary były związane ze zwierzętami. Tutaj jest apostoł Paweł mówi o ludziach, że można się ofiarować i Bogu składać swoim życiem ofiarę.
Myślę, że się zgodzimy z tym. Bardzo ważna różnica. W Starym Testamencie ilekroć jest mowa o ofiarach i czynieniu i składaniu ofiar, to jest to mowa o ofiarowaniu zwierząt poza jednym, a może dwoma wyjątkami. I to jest ofiarowanie Izaaka przez Abrahama. A drugie to jest Psalm 50. Też jest mowa o ofiarowaniu ludzi, prawda? O ofiarowaniu ludzi. A tak od wieków Bóg jak gdyby pokazywał, że ofiara jest rzeczą w jego oczach jaką? Jaką? Przyjemną, prawda? Miłą. Ale były one składane ze zwierząt. Co jeszcze możemy powiedzieć o ofiarach starotestamentalnych? To znaczy, jaka myśl z tego, bracia Janusze, jest? Że były składane rokrocznie, to co z tego wynika? No, kto powie? Nie znam po imieniu, ale po nazwisku znam. Nawrocki.
Ja się zaczytałem.
Tutaj brat powiedział, że ofiary starotestamentalne ze zwierząt były składane rokrocznie. Jaka myśl z tego wynika? Co to oznacza?
Że była pewna tradycja, pewna celebracja, pewien zwyczaj.
Że były nieskuteczne. Były nieskuteczne. Musiały być powtarzane, prawda? Musiały być powtarzane. A więc no, wystarczały, ale na pewien czas. Skuteczność ich była tylko na pewien okres czasu, prawda? Tutaj święty apostoł Paweł zachęca świętych braci do składania ofiar z ludzi. I tak jak tutaj Tomek wyraził myśl, no jest pewna różnica pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Jaka jeszcze jest różnica pomiędzy tym, co czytaliśmy o poświęceniu i tym, co czytaliśmy o ofiarowaniu? Pierwsza różnica to poświęcenie jest nauką całego Pisma Świętego. Jak popatrzymy na boski plan wieków, to możemy powiedzieć, że poświęcenie jest od stworzenia aż do końca, prawda? A gdy mówimy o ofiarowaniu, to już dostrzegamy, że jest to nauka od jakiego momentu? Od Pana Jezusa aż do kiedy? Aż do końca wieku Ewangelii. Czyli jest to pewien specyficzny okres czasu w boskim planie wieku, nazywany okresem miłym, przyjemnym, prawda? Czas miły, czas przyjemny. Jaka jeszcze jest różnica? Z tego, co przeczytaliśmy o poświęceniu i co przeczytaliśmy o ofiarowaniu. Ktoś uchwycił? Proszę.
Z listu apostoła Pawła, z tego cośmy przeczytali, z Rzymia, wynika, że inaczej niż było dawniej, tam składano na ofierze od zwierzęta martwe na ołtarz. A
tutaj apostoł mówi, składajcie ofiary żywe.
No, dziękuję. Też jest istotna różnica, ale ktoś jeszcze uchwycił. Chodzi mi o to, w jaki sposób słowa były wypowiedziane w Starym Testamencie i w jaki sposób są te słowa wypowiedziane w Nowym Testamencie. Może nie dokładnie tak, jak brat Jasiu tutaj powiedział, ale troszeczkę inaczej.
W Starym Testamencie to było nakaz, a w Nowym to jest przywilej.
W Starym Testamencie było to, możemy powiedzieć, polecenie. Nakaz, obowiązek. Poświęcenie jest obowiązkiem każdego człowieka. Jest czynnością. A tutaj święty apostoł Paweł nie mówi stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, tylko jak?
Proszę.
Proszę. W bardzo delikatny sposób zwraca się do świętych. Możemy powiedzieć, o ile to możliwe, o ile rozumiecie, o ile poznaliście, to proszę was, bracia, siostry, usiłujcie, starajcie się postawić ciała swoje ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. Jest to istotna różnica, że poświęcenie jest obowiązkiem każdego człowieka, a ofiarowanie jest czym?
Przywilejem.
Bo gdy jest mowa o poświęceniu, to było to w formie polecenia, nakazu powiedziane. A gdy jest mowa o ofiarowaniu, to jest w formie zaproszenia. Jedno jest obowiązkiem wobec tego, a drugie jest przywilejem. Czyli nie każdy musi się ofiarować. Nie każdy musi się ofiarować. Poświęcać powinien się każdy. A ofiarować ten, kto chce skorzystać z zaproszenia. Święty apostoł Paweł mówi tak. Proszę was, bracia, przez litości Boże. A Biblia brytyjska mówi przez miłosierdzie Boże. No myślę, że powinniśmy to zrozumieć, poznać. Co to znaczy? Bo gdy święty apostoł Paweł zachęca, czy zaprasza nas do ofiarowania się, to mówi, że należy to czynić w pewien sposób. I tym sposobem jest czynienie tego przez miłosierdzie, czy litość Bożą. Co to jest miłosierdzie, czy litość Boża? O czym tutaj święty apostoł Paweł mówi? Ktoś z młodych?
A może być werset?
Może być.
Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Dziękuję. No ale tu jest mowa o czym?
O miłosierdziu Bożym.
No, o miłości. Jedni mówią, a drudzy o miłosierdziu. Więc o czym? Ten werset, co śpiewamy, to jest mowa o czym? A czym się różni miłość od miłosierdzia? Miłosierdzie jest wyższe? No to czym miłosierdzie przeważa miłość?
Dla mnie miłosierdzie to jest już okazana, to jest okazanie miłości. To jest jakiegoś pewnego rodzaju czyn. Chociaż jest też określane tak, że miłosierdzie to jest też pewnego rodzaju łaska. Okazanie, no, okazuje wyższe, mniejsze. Potrzebuje się modlitwy. Ja to jest pojemne słowo miłosierdzie. To jest
trochę... Bracie Paweł, jeżeli mówisz, że kochasz żonę, to ją miłujesz, tak? A jeżeli jej robisz herbatę, bo jest chora, to jest miłosierdzie, tak? No tak zrozumiałem.
Mogę jej robić herbatę, dlatego że ją kocham.
Czyli no, są też uczynki miłości, prawda? Czym się różni miłość od miłosierdzia?
Miłosierdzie jest jeszcze powiązane właśnie z jakby z pewną litością.
To myślę, braterstwo, że to czujemy, tylko może nie umiemy wyrazić, prawda? Miłosierdzie to też jest miłość, ale wyższego ku niższemu. Czyli jest to jak gdyby miłość wyższego rodzaju, prawda? Miłość jest między człowiekiem a człowiekiem, a miłosierdzie jest czymś wyższym. Bóg, no, nie musi się zniżać do człowieka, prawda? Nie musi okazywać zainteresowania nim. On go stworzył i to tak jak człowiek. Stworzy samochód i okazuje mu zainteresowanie, dba o niego, ale jak go zdenerwuje, bo się cały czas psuje, to go rzuci, prawda? I kupi nowy. Bóg tak nie czyni. Bóg tak nie działa. Bóg stworzył człowieka, człowiek się zepsuł i nadal okazuje nim zainteresowanie. I to jest miłosierdzie Boże. A więc co jest miłosierdziem?
Czy ja mogę?
Proszę.
Ja myślę, że jest taki tekst, że zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. Ja bym tu widział, to znaczy odniesienie się do powołania. To, że ktoś został w jakiś sposób do prawdy, czy z dzieci poświęcony, czy całkiem ze świata, że Bóg dał mu się poznać i znaleźć się na tej drodze, to ja bym powiedział, że to już jest sprawa jakby ta, nad kim się zlituje.
O, dziękuję.
To jest ten przywilej.
Dziękuję. Ja chciałbym wrócić do tej myśli, co brat Filip zasugerował, że miłością Bożą, a dokładniej miłosierdziem, jest co? Jest ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest złożenie ofiary przez Jezusa Chrystusa. I braterstwo wynika to z tego kontekstu, co czytaliśmy. Bo przeczytajmy 11 rozdział listu do Rzymian od 25 wersetu. Apostoł Święty Paweł mówi tak, a żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Mówi do kogo? Czyli do kogo? Mówi do pogan. No, przedstawił wspaniałą łaskę, Ewangelię poganom, ale mówi, żebyście się nie chełpili przypadkiem. Chcę wam odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na części Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Czyli ostrzega pogan, żeby się nie chełpili, bo zawsze tak nie będzie. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi. Czyli mówi tu o kim? O Żydach, prawda? Dla waszego dobra, czyli dla dobra pogan. Lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Nie jest tak, żeby Bóg ich do końca odrzucił. I święty apostoł Paweł dalej ostrzega. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Zrozummy te słowa. Bo jak i wy, czyli kto? Poganie, byliście niegdyś nieposłuszni Bogu. Kiedy? Przed poznaniem, czyli kiedy? Kiedy Żydzi byli? Czyli własne? No własne. Kiedy byli pod zakonem, prawda? A teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Co było największym nieposłuszeństwem Żydów? Zabicie sprawiedliwego, zabicie Mesjasza, nieprzyjęcie Jezusa Chrystusa. I święty apostoł Paweł mówi, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, czyli gdy przyjmujecie to, co oni odrzucili, stali się nieposłuszni, a żeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę posłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. A zmiłował się nad wszystkimi w jaki sposób? Przez ofiarowanie Syna swego. A więc, gdy jest mowa o ofiarowaniu, gdy święty apostoł Paweł zaprasza do ofiarowania świętych, to możemy sobie wyobrazić tak, że zaprasza on ludzi jakich?
Świętych.
No dobrze, ale chcę, żebyśmy to uchwycili. Każdy człowiek jest grzeszny i każdemu brak chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, prawda? Ale święty apostoł Paweł mówi, że proszę was przez miłosierdzie Boże. Możemy powiedzieć tak, że każdy człowiek oderwał się od skały, ale ten odszedł od Boga, ale ten, co się poświęca, co dąży do czystości, przez miłosierdzie Boże, Bóg jak gdyby patrzy już nie na niego, tylko na taki rozpięty nad nim parasol. A tym parasolem jest ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. Patrzy na tych, którzy dążą do czystości, do poświęcenia, którzy chcą być takimi, jakich ich Bóg stworzył, to takich, i którzy są jak gdyby pod ochroną ofiary Jezusa Chrystusa, to takich zaprasza do ofiarowania się. Czyli zaprasza, tak jak tutaj brat Janek odpowiedział, usprawiedliwionych, czyli świętych, prawda? Świętych. Aby składali ciała swoje ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. No i teraz wytłumaczmy sobie, co to jest tak dziś. Co to jest ofiarowanie? I czym się różni od poświęcenia? Każdy z nas niech spróbuje sobie odpowiedzieć, co może dać Bogu jako ofiarę, na czym polega składanie ofiary, a na czym polega poświęcenie się. No, święty apostoł Paweł, mówiąc o ofierze, mówi o trzech rzeczach. Że ma być to ofiara żywa. To jest to, co brat Janek wspomniał, prawda? Że ma być to ofiara święta i ma być to ofiara przyjemna Bogu. I to wszystko jest mądrym postępowaniem, mądrą służbą, rozumną służbą. Ale co to znaczy ofiara żywa, święta, przyjemna Bogu? No myślę, że żywa to rozumiemy, że co to jest?
Żywa, nie jakieś sztuczne tłuszcze.
Że ma być to złożone za dni życia naszego, prawda?
I nie tylko. Ożywiona przez ofiarę oku polu. Wszyscy ludzie nie żyją.
Wszyscy ludzie są w stanie śmierć.
No nie za bardzo zrozumiałem, co brat Janek chciał powiedzieć.
Ludzie, cały świat jest nieżywy.
To rozumiem.
A przez ofiarę ci, co ożyli, ci mogą być głosy.
To też rozumiem. Ale ci, co ożyli, prawda?
Żywi. Ożyli, ożywieni, żyli.
No to wydaje mi się, że to samo powiedzieliśmy. Kto składał ofiarę żywą? No. Kto składał ofiarę żywą?
Jezus.
Pan Jezus. Jakiś werset na to. I kto jeszcze? Też mamy na to werset biblijny. Kto?
Apostołowie.
A konkretnie? No tutaj już pytam konkretnie, bo jak gdyby... chcemy pokazać, że ofiary żywe z ludzi nie są fikcją, prawda? No, Pan Jezus to jest jeden przykład. I jeszcze mamy jeden wyraźnie. Samuel, apostoł Paweł.
List do Tymoteusza.
List do Tymoteusza, 2 rozdział, 4 rozdział, 6 i 7 werset. Przeczytaj te słowa.
Albowiem ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi. Zarazem będę. Jeszcze...
4 rozdział, 6 i 7 werset. Jeszcze jeden następny werset.
Dobry bój bojował, biegiem dokonał, wiarę zachował.
Święty apostoł Paweł, no, mówi, że za swojego życia składał z siebie ofiarę, prawda? No a może ten pierwszy główny przykład to jest przykład Pana Jezusa, prawda? I to jest list do Żydów, 5 rozdział. 7 i 8 werset. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Czyli ofiara żywa to jest ofiara za dni naszego życia, prawda? Z siebie samych. Ale spróbujmy sobie powiedzieć, no co to znaczy ofiarować się? Czy jest różnica między ofiarowaniem się a poświęceniem się? Jeżeli tak, to jaka? Na czym polega ofiarowanie? Łukasz, proszę.
Ofiarowanie jest to żywotnie. A poświęcenie, na przykład w kontekście imienowania z Reatu, mogą być czasowe.
No. A jakie uczynki możemy nazwać poświęceniem, a jakie ofiarowaniem? Na czym polega poświęcenie, a na czym ofiarowanie?
Można?
Proszę.
Poświęcenie to jest odłączenie się do określonego celu. My poświęcając się, chcemy stawać się lepsi, pracujemy nad swoim charakterem, wypełniamy pewne dobre uczynki, natomiast ofiarując się, cierpimy dla sprawiedliwości, robimy coś ponad to wszystko, nie tylko to, aby żyć dobrze, tylko żeby ofiarować swoje słusznie należne nam prawa.
No, żeś to odpowiedział tak po padacku. Wspomniałeś cierpienie dla sprawiedliwości. To jest poświęcenie czy ofiarowanie?
Ofiarowanie.
Ofiarowanie. A co jest poświęcenie?
No. Przestrzeganie prawa. Jest poświęcenie. To jest nasz obowiązek.
Nie kradnij, nie cudzołóż, nie pożądaj. Żyj świętym, prawda? Żyj świętym. To jest właśnie poświęcenie. To jest poświęcenie. A ofiarowanie? Cierpienie dla sprawiedliwości. Co to znaczy cierpienie dla sprawiedliwości? Jakie to jest cierpienie? Jakie? Niezasłużone. Czyli cierpię niewinnie. Nie zasłużyłem na to, ale jednak doznaję tej krzywdy, tego cierpienia. Co jeszcze jest ofiarowaniem? Wszystko braterstwo, to co jest wspomniane w tym rozdziale. Możemy to określić jako usługiwanie świętym. To jest nieustawanie w gorliwości, to jest miłość braterska jedni ku drugim, to jest wyprzedzanie się wzajemnym szacunku, to jest cierpliwość w ucisku, to jest wytrwałość w modlitwie, to jest wspieranie świętych w potrzebach, okazywanie gościnności, błogosławienie tych, którzy was prześladują, to jest weselenie się z weselącymi, to jest płakanie z płaczącymi, jednym słowem możemy powiedzieć, to jest życie wśród świętych. Życie uczynne. Czyli nie piję, albo nie upijam się, nie palę, nie używam narkotyków. To jest co? To jest uświęcenie. Dążę do czystości, prawda? Natomiast odwiozę brata po zebraniu do domu, na przykład do Szczecina, pomimo tego, że mieszkam w Koszalinie. To co to jest? To jest kawałek ofiary. A na przykład mieszkam w Koszalinie i brat mieszka w Koszalinie i odwiozę go. To jest zwykła uczynność, ludzka uczynność, prawda? Uprzejmość, możemy powiedzieć. Z tego jest wniosek, że ofiara co? Musi kosztować i musi, no w kontekście cierpienia, boleć, prawda? I to, gdy patrzymy na ofiary ze zwierząt, to jest chyba bardzo widoczne i Bóg przez wieki pokazywał, czego wymaga od ludzi i uczył. Tylko uczył ludzi, pokazując swoją wolę na zwierzętach, prawda? A teraz jest czas przyjemny, miły. Nie jest to obowiązkiem, ale przywilejem. I sami ludzie mogą to czynić. Uczestnictwo w nabożeństwie. Jest ofiarą czy nie?
Nie jest.
No. Uświęcenie. To bracie Paweł wytłumacz, dlaczego uświęcenie.
Że to właśnie wpływa na to, że możemy utrzymać siebie w czystości. To uczestnictwo w nabożeństwach. No można powiedzieć oczywiście, że no, siedzenie na twardych ławkach i no, to są jakieś wyrzeczenia, ale ja uważam, że to robimy sami dla siebie, dlatego nawet jak to nas coś kosztuje, to robimy na rzecz własną, nie na rzecz tego, żeby no coś drugiemu uczynić. No nie jest jakiś, nie wydaje mi się, że jest to cierpienie. No, uświęcenie, czy chcę uświęcenia, no to
jest. Bóg lubszy, to ja jestem potrzebny.
No, a kto z bratarzy? A kto powie inaczej? Czy jest ktoś, kto uważa, że to jest ofiarowanie?
Tak.
To proszę uzasadnić.
Ja myślę, że to jest tak łączone zarówno uświęcenie, jak i ofiarowanie. Jeżeli przychodzimy na nabożeństwa, to jeden przynosi psalm, jeden chwytk i drugi się z tego zbuduje, ale żebym ja to przyniósł, to muszę najpierw poświęcić swój wolny czas wcześniej, ażeby coś do zboru przynieść. Przed tym przyjściem do zboru, a więc już przychodząc tu wcześniej poniosłem pewną część i teraz to były wkłady. To jest tak łączone, to jest zarówno jako uświęcenie, jak i też dla innych, ponieważ inni powinni też być zbudowani tym, że ja jestem na nabożeństwie. Wynieść jakąś lekcję dla siebie samego, to jest dla innych też.
Dziękuję. No ja, braterstwo, zgadzam się z obiema myślami, ale bardziej z tą drugą. To wydaje mi się, że nasze uczestnictwo w nabożeństwach jest bardziej przywilejem niż obowiązkiem. To jest po pierwsze. I jest częścią ofiarowania. Bo można powiedzieć, że oczywiście w czasie nabożeństwa no, nie piję, nie palę, nie przeklinam. To jest prawdą, prawda? Bo łatwiej nam to czynić wśród świętych niż na zewnątrz, prawda? Jeżeli się to komukolwiek zdarza, to bardziej chyba na zewnątrz, poza zgromadzeniem, niż w zgromadzeniu, prawda? Niewątpliwie jest to jakiś element uświęcenia. Ale jeżeli chodzi o życie w zgromadzeniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, to myślę, że jest to częścią ofiary. Można to uznać, że to jest polecenie apostoła Pawła, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, ale też możemy powiedzieć, że jest to pewna prośba, prawda? Że nie powinniśmy tak czynić. W Wszystko, co jest związane z ofiarowaniem, musimy zrozumieć, że jest przywilejem. Może powiedzieć, że ofiarowanie jest to życie w naśladownictwie Jezusa. Ofiarowanie to jest rezygnacja z dzisiejszego życia, z teraźniejszego życia. Bo wiemy, że dzisiaj no, moi koledzy to pewnie są albo w górach, albo na rowerze, a nie wiem, a ci, co lepiej się mają, to pewnie na nartach w Alpach. Ten, kto się ofiarował Panu Bogu, zrezygnował z takich rzeczy. Zrezygnował z takich rzeczy. I idzie do zgromadzenia ludu świętego. I też czyni coś dobrego. Bo porozmawia ze starszą siostrą, zapyta się, jak się czuje. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to okaże to. Ktoś kogoś zaprosi, czyli okaże gościnność. Praca związana z ofiarowaniem jest pracą wśród świętych przede wszystkim. Przede wszystkim. I to, co brat tutaj wspomniał, ten werset, że jeden przychodzi z psalmem, drugi z hymnem. No to, że ktoś podaje pieśń, to myślę nie tylko po to, że o, fajna pieśń. Ale myślę, że podaje dlatego, że chce wyrazić jak gdyby swoje uczucia, przekazać wszystkim obecnym tutaj, które wynikają ze słów tej pieśni, prawda? To jest ofiarowanie. Ofiarowanie to jest rezygnacja z życia w pełnym tego słowa znaczeniu. I może chciałbym jeszcze jedną myśl wyrazić. Może najgłówniejszą. Że ofiarowanie związane jest albo wynika z rezygnacją z życia, do którego każdy człowiek ma prawo w wyniku ofiary złożonego okupu. W wyniku, my to tak po wodacku nazywamy spraw restytucyjnych. Ale tak po ludzku powiedzmy, że ten, który dzisiaj korzysta z zaproszenia Boga, świętego apostoła Pawła, Pana Jezusa, bo Pan Jezus też zaprosił nas do takiego życia, to rezygnuje z tego życia w przyszłości. Dlaczego tak uważamy? Czy wszyscy się zgadzają z tym, czy nie? No, a dlaczego tak twierdzimy? Czy ktoś z braterstwa potrafi to udowodnić? A z młodych może ktoś potrafi? Bracie Marcin, zgadzasz się?
Tak.
A potrafisz powiedzieć dlaczego? No nie jest to może łatwo powiedzieć dlaczego. Łatwo mówimy, że ten, kto dzisiaj się ofiarowuje, rezygnuje z praw restytucyjnych. To jest, no powiedzmy, takie badackie określenie, tak jak tu brat Paweł mówi, definicja. Ale jak to czujemy? Zgadzamy się z tym zdaniem, że jest prawdziwe, ale dlaczego się zgadzamy? O nie. To nie ten sposób myślenia, prawda? Ofiarowanie nie jest po to, żeby mieć wyższą nagrodę.
Po prostu tak jak Pan Jezus rezygnował oczywiście z Paną ofiarę swojego życia za Adama. Ale w zamian otrzymał, będąc pozą Ducha Świętego, otrzymał później nagrodę boską i naturę. Podobnie wszyscy ci, którzy korzystają z ofiary odkupowej, otrzymują już to życie, które się należy każdemu odkupionemu,
i to życie może ofiarować. A jeżeli ofiaruje to życie, to nie będzie pozostało.
To, co brat Janurzek wspomniał, to jest prawdą. To jest prawdą. Ale nie jest to odpowiedź na to pytanie, prawda?
Nie w tym celu.
Tak. Bo my to rozumiemy, że nagroda będzie, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, prawda? Jeżeli ktoś się ofiarowuje, to nie jest tak, żeby Bóg miał być niesprawiedliwy. Ale dlaczego uważamy, że rezygnacja z życia w przyszłości, w wieku tysiąclecia, to jest ofiarowanie się? Pomyślę, braterstwo, że dwa wersety tylko wspomnę, dwa miejsca, że odpowiedź jest prosta, ale tak to jest, że na takie definicyjne, badaczkie podejście czasami jest trudno tak normalnie to powiedzieć, prawda? Pierwsze jest oczywiście to, że ofiara Jezusa Chrystusa była co? Złożona co? Jak była złożona? No. Bracie Daniel. No ofiara Pana Jezusa była złożona jak?
Dobrowolnie.
Dobrowolnie, zgadzamy się z tym, ale jak? Zupełnie, ale no tak jak ofiary zwierząt? I tylko ta różnica jest? No to już powiedzieliśmy, jakie ofiary były ze zwierząt. Były niewystarczające, prawda? Ale chodzi mi o to, że ofiara Jezusa była raz na zawsze. Raz na zawsze. Raz. Jeden raz była złożona. Jeżeli ktoś jeden raz z tej ofiary korzysta, to musiałoby być jeszcze jedna ofiara, prawda? I to jest list do Żydów. 10 rozdział. Od 9 wersetu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tylko w ten sposób jesteśmy ofiarowani. Czyli tak jak powiedzieliśmy, że człowiek jest grzeszny, ale korzystając z ofiary Pana Jezusa, złożonej ofiary, doskonałej ofiary Pana Jezusa, jak gdyby jest roztoczony nad nim ten parasol ochronny, że Bóg patrzy na niego jak na świętego, prawda? Ale to już jest skorzystanie z ofiary Pana Jezusa. A każdy z ludzi będzie miał możliwość skorzystać jeden raz, prawda? Jeden raz. Z tego, co uczynił Pan Jezus. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary. U Żydów to było trochę inaczej, prawda? Które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. I drugi werset, który chciałem wspomnieć, to jest też z listu do Żydów. To też 10 rozdział, od 26 wersetu. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż srocznej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Załamanie zakonu Mojżesza była śmierć bez miłosierdzia. Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Ale ten, kto skorzystał z krwi Jezusa Chrystusa, będzie coś większego, prawda? Sroższa kara, jak apostoł Paweł mówi. Będzie dlatego, kto zbezcześcił i podeptał krew przymierza, przez którą został uświęcony. Rozumiemy, że tą sroższą karą jest śmierć, z której nie ma powstania, prawda? I gdy te dwa wersety połączymy, to myślę, że to jak gdyby udowadnia to, co bracia mówią, powiedzmy wśród badaczy jest. Ta definicja, jak to brat nazwał, że ofiarując się, rezygnujemy nie tylko z tego dzisiejszego życia, ale też z życia, do którego ma prawo każdy człowiek w przyszłości. To z tego życia również rezygnujemy i jest to też częścią ofiary. Prawda? Chyba już czas wyczerpałem. Chciałbym tylko jeszcze spojrzeć na ofiary zwierząt. Gdy patrzymy na ofiary zwierząt, to możemy zauważyć trzy takie momenty. Ktoś powie jakie? Żeby złożyć zwierzę na ofiarę, to co trzeba zrobić? Trzy takie rzeczy. Odłączyć. Czyli to, co powiedziałeś, złapać tylko innymi słowy, prawda? Biblijnym językiem powiemy odłączyć od stada. To jest pierwsze. Drugie?
Zabić i ofiarować.
Związać i zabić. I trzecie?
Złożyć na ołtarzu.
Położyć na ołtarzu i spalić, prawda? To jest związane z ofiarą. Spróbujmy to odnieść do ofiar ludzi. Powiedzieliśmy, że ofiara to jest rezygnacja z życia, zarówno tego przyszłego, jak i tego dzisiejszego. Powiedzieliśmy, co to oznacza, że nie idziemy z prądem tego świata. Rezygnujemy z tego. Powiem tak, prezydentem już nie będę. Policjantem już nie będę. Senatorem też nie, posłem nie. Po prostu polityka dla mnie, jako dla człowieka ofiarowanego, nie istnieje. I z wielu innych rzeczy rezygnujemy. Człowiek ofiarowany myśli tak. Dzisiaj jest konwencja. Koledzy mnie zapraszają, nie wiem, na deskę do Chorwacji. Tu już jest walka. Z czegoś rezygnuje. Człowiek ofiarowany pojedzie na konwencję. Zobaczyć brata, zapytać się, jak żyje. Może zaśpiewać pieśń, usłużyć słowem, zadać pytanie, być w społeczności wśród świętych. Jest całkiem inny sposób rozumowania i to jest to, co święty apostoł Paweł mówi w drugim rozdziale, w drugim wersecie tego 12 rozdziału listu do Rzymian, że przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, prawda? Czyli ofiarowanie jest związane ze zmianą przede wszystkim w głowie, sposobu myślenia. Inne cele, na co innego patrzę, w innym kierunku podążam, w innym kierunku zmierzam. Zmierzam tak jak Pan Jezus. Zobaczcie, że Pan Jezus, no, człowiek doskonały, spędził 33,5 lat na odcinku, nie wiem, jednego województwa, i, że tak powiem, tam nic pięknego nie ma. No, całkiem inne cele, prawda? Nie zwiedzał, nie jeździł, tylko ofiarował się konkretnie jednej sprawie. Temu narodowi, prawda? Żeby ten naród poznał go możliwie jak najlepiej. A jednocześnie, żeby zakrzewić światło nowej Ewangelii nie tylko w Żydach, ale i w poganach. I uczynił to poprzez kogo? apostołów. I gdy czytamy modlitwę 17 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, to wyraźnie to widać, że on o to się najbardziej modlił, żeby Bóg zachował tych, których mi dałeś, prawda? Żeby rozkrzywili słowo prawdy po całym świecie. To jest właśnie ofiarowanie. Ale jak możemy odnieść te trzy rzeczy, które widzimy na składaniu ofiar ze zwierząt do ofiar z ludzi? Odłączenie. Powiemy, że co to jest? Co? Poświęcenie. Zgadzamy się? Myślę, że się zgodzimy. Odłączenie od zwierzęcia, od stada, to jest odłączenie człowieka z tego świata. Lub odłączenie człowieka od grzechu. Od grzechu, prawda? Czyli dążenie do czystości. Już jest to pewne wkroczenie na inną drogę, którą podąża świat, prawda? Gdy patrzymy na nawias zgromadzenia, to możemy powiedzieć, że poświęcenie to jest to wejście na dziedziniec, prawda? A związanie i zabicie? No? Czyli? No co to jest śmierć ludzkiej woli? Chrzest. Chrzest, dokładnie tak. Chrzest. Chrzest to jest śmierć ludzkiej woli. Chrzest, śmierć Chrystusa Pana. Możemy powiedzieć symboliczny chrzest. To jest początkiem chrztu całego, prawda? Aż do śmierci. Odpowiada związaniu i zabiciu zwierzęcia, prawda? Czyli to, co człowiek czyni poprzez wyrażenie swojej woli, zanurzając się w chrzest śmierci Chrystusa, to jest to związanie i deklaracja śmierci. Chrzest jest deklaracją śmierci, bo jest to chrzest w śmierć. Jest to deklaracja uczestnictwa w śmierci takiej, jaką uczynił Pan Jezus, prawda? I położenie na ołtarzu i spalenie. To czemu odpowiada? Dopasowaniu swojego życia do życia Jezusa. Czynieniu woli Bożej i ofiarowaniu się, prawda? To odpowiada dobrowolne leżenie na ołtarzu i palenie. Jakie z tego wynikają korzyści? Między innymi takie, że Bóg patrzy na człowieka ofiarowanego inaczej niż na normalnego człowieka. I to święty apostoł Paweł, gdy pisze do Rzymian, to w pierwszych kilku rozdziałach bardzo ładnie to wyjaśnia. Że Żydzi mają zakon i dążą do świętości. Ale są też poganie, którzy nie mają zakonu, ale co? Ale też mają dobre uczynki, prawda? Bo sami sobie są zakonem. Jak gdyby zakon jest wypisany na ich serca. Ale mówię, że koniec jednych i drugich, czy to Żyda, czy to Greka, jest taki sam potępienie, prawda? Dopiero jeżeli ktoś pozna Boga i wiarą przyjmie Boga, to jest nieco inaczej, prawda? I to jest ta myśl, że Bóg na człowieka ofiarowanego patrzy inaczej. To znaczy, że jeżeli ja dzisiaj, będąc w zupełności ofiarowany Bogu, doświadczam jakichś cierpień fizycznych na ciele, to Bóg to może uznać jako moją ofiarę. Pod warunkiem, że nie marzę, nie narzekam, znoszę to w cierpliwości i wytrwaniu. Tak jak powiedzieliśmy, ofiara boli i kosztuje, prawda? Ale też przecież powiemy, że inni ludzie też cierpią, prawda? Zarówno badacz, jak i katolik na raka może zachorować, prawda? Jeden i drugi cierpi. Ale jest zasadnicza różnica. Tamten nie zna Boga, a ten, znając Boga, rezygnując z tego życia, wie, jeżeli to w należyty sposób znosi, że to przynosi miłą woń przed Panem, prawda? No i wiele takich przykładów, które już podaliśmy, powiedzmy uczynków, możemy pokazać, które świadczą o tym, że człowiek leży na ołtarzu i się spala, prawda? Po prostu się spala. Jego życie się spala. Bo to, że na konwencji siostry wstają, nie wiem, tam o 4 czy o 3 rano i cały dzień przy tych kotłach, to, drodzy braterstwo, jest to po prostu płonący ogień ofiary. Płonący ogień ofiary. Bo nikt mi nie powie, że to nie kosztuje zdrowia. Nikt mi nie powie, że to nie kosztuje zdrowia. Bo inni ludzie normalni to wysypiają się całą noc i nie czynią takich rzeczy, prawda? Jeżeli już, to bardziej będą służyć swojemu ciału, bo pojadą w góry, bo jest ładna pogoda, czy nad morze sobie poleżeć, prawda? Czy w zimie na narty. Człowiek ofiarowany ma zmieniony umysł. On po prostu w innym kierunku postępuje. Na koniec chciałbym przeczytać słowa Pana Jezusa, które, myślę, pokazują wyraźnie różnicę między poświęceniem a ofiarowaniem. Braterstwo, ten przykład, myślę, że pamiętają. Nie wiem, ktoś czuje, co chce przeczytać? No to jest historia bogatego młodzieńca, prawda? 19 rozdział od 16 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. No tak było powiedziane do Żydów, prawda? Żydzi byli poprzez zakon skierowani na co? Na to, żeby być czystym. Żeby nie czynić grzechu, prawda? To przykazania do tego ich ukierunkowały. Mówi mu: których? A Jezus rzekł: tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. No, źle Pan Jezus odpowiedział? No dobrze, jeżeli by to czynił w zupełności, marzył odwieczny, bo taka była obietnica. Ale czy to jest możliwe? Czy było to możliwe? No nie było to możliwe. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być jaki? Doskonały. Jeśli chcesz być doskonały. I tu zwróćmy na to uwagę, na to słowo. Że Pan Jezus dobrze wiedział, że pomimo tego, że ten młodzieniec przestrzegał przykazań, to wiedział, że nie w 100%. Prawda? Dlatego mu mówi: jeżeli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. I to jest, braterstwo, zaproszenie do ofiarowania. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. To jest ta różnica, że można być dobrym człowiekiem, jak wielu ludzi jest dobrych, prawda? Oni jakoby zakon mają w swoich sercach, są dobrymi. A jednak nie będą zbawieni. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? Czyli nie jest to łatwa sprawa, prawda? Nie jest to łatwa sprawa. I myślę, że czujemy już, dlaczego Pismo, Słowo Święte, nie mówi to w formie nakazu, tylko zaproszenia, prawda? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jest możliwe? Przez co? Siostra Lipianinowa. Ale przez co? Brat Jaś Litkowicz. Przez miłosierdzie Boże. Przez miłosierdzie Boże. Jest to możliwe u Boga. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście ze mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, innymi słowy, Pan Jezus tutaj o czym mówi? O poniesieniu szkody w tym życiu. O poniesieniu szkody w tym życiu. Bo ktoś może stracić brata, siostrę, rodzinę, majątek, rolę. Dzisiaj możemy powiedzieć pieniądze. Dla imienia mego stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Myślę, że ten przykład, braterstwo, pokazuje wyraźnie, czym jest ofiarowanie, dlaczego jest to zaproszenie i do czego myślę, że powinniśmy dążyć. Myślę, że człowiek powinien się ofiarowywać, dlatego że Bóg ofiarował się człowiekowi, prawda? Przez ofiarę swojego Syna. Nie wiem, jeżeli ktoś chciałby pytanie, to proszę. Bo miałam być możliwość zadawania pytań. W 20 minutach się nie zmieściłem, ale jeżeli coś jest jeszcze niejasne, a myślę, że powinno być coś niejasne, to proszę. Nie wspomniałem, celowo nie wspomniałem, aczkolwiek teraz o tym powiem, że nagroda za ofiarowanie jest solita. Ale człowiek nie powinien się ofiarować dlatego, żeby zdobyć nagrodę, bo jeżeli w takim duchu będzie szedł, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że chybi. Aczkolwiek no, można wskazać dużo wersetów, że nagroda jest sowita, to chociażby z tego przykładu Pan Jezus odpowiedział, że ten będzie zbawiony i będzie miał żywot wieczny. A apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi wprost, że to będzie nieśmiertelność. Apostoł Święty Piotr też mówi. Czyli coś więcej niż tylko życie w tym sensie, jakie to rozumiemy. Czy ktoś miałby pytanie? Jeżeli nie ma, to ja mam pytanie. Pan Jezus kilka razy powiedział do Żydów w ten sposób: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. A tutaj pokazaliśmy, że Bóg kocha się w ofiarach. Bóg się kocha w ofiarach. To w liście do Żydów jest wyraźnie napisane w 13 rozdziale, że to są rzeczy przyjemne i miłe przed Bogiem, prawda? Ale to jest jedno. A drugie, no cała historia świata, to, co Bóg czynił z Izraelem, pokazuje, że się kocha w ofiarach, że te ofiary były przyjemne, prawda? One raz pokazują, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, a dwa, że są to rzeczy miłe dla Boga, jeżeli człowiek się ofiaruje. No, przykład Pana Jezusa też tu utwierdza nas w tym przekonaniu, prawda? Przykład życia Pana Jezusa. A więc skoro Bóg się kocha w ofiarach, to dlaczego Pan Jezus kilkakrotnie, chyba dwukrotnie, powiedział: miłosierdzia chcę, a nie no ofiary? Do Żydów tak powiedział, prawda? Czy nie możecie się nauczyć tego, że miłosierdzia chcę, a nie ofiary? No z tego by wynikało, że jednak ta naśladownictwo Pana Jezusa i dążność do Boga nie polega na ofiarowaniu, tylko na czymś innym. Prawda? No ale to pytanie zostawię, może kiedyś rozważymy.